12. A więc bardzo proszę, otwórzcie sobie po raz wtóry rozdział 12 i spędzimy dzisiejszy wieczór nad analizą, nad rozważaniem rozdziału 12. Poprzednio powiedziałem, czytając ten rozdział, dzisiaj go już czytać nie będę, musicie go mieć po prostu przed oczami, otwartą Biblię na tym 12 rozdziale. Poprzednio powiedziałem, że rozdział 12 ukazuje nam dwa wielkie znaki. Pierwszy to kobieta w mękach porodowych i starałem się powiedzieć, wytłumaczyć, co może oznaczać ten znak. Drugi wielki znak, o którym jest tu mowa, to smok. Rudy smok. Co do tajemnicy tego znaku nie ma żadnych wątpliwości, ponieważ w dalszych wierszach jest wyjaśnione, że chodzi tu o diabła, chodzi o szatana, który przybrał postać smoka. Ale rozdział ten ukazuje także jeszcze coś nadto, oprócz tych dwóch znaków, ukazuje także dwie walki, dwa zmagania. Pierwsza walka to walka na niebie i opisuje ją fragment od 7 do 12 wiersza. I druga walka to walka na ziemi. Po zakończeniu zmagań na niebie, zmagania przeniosły się na ziemię i opisują to wiersze od 13 do 18, a więc do końca rozdziału. Skoro omówiliśmy już pierwszy znak, a więc w miarę szczegółowo omówiliśmy sobie, co znaczy ta kobieta, albo tak jak jest w starym tłumaczeniu, niewiasta, chcielibyśmy przejść teraz do drugiego znaku, mianowicie do znaku, jakim jest smok. Drugi wielki znak to wiersz 3. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł 1/3 gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dzieciom. A zatem tym drugim znakiem się dzisiaj zajmiemy. Wiadomo, już wspomniałem o tym, że chodzi tu o diabła. I wiadomo nam, że od początku nie był on diabłem, nie był on szatanem. Że od początku był kimś szczególnym, czy na samym początku był kimś szczególnym. Izajasz prorok w 14 rozdziale, wierszu 12, nazywa go gwiazdą jasną zaranną. Także nazywa go jutrzenką. Ezechiel natomiast w 28 rozdziale, w 14 wierszu, nazywa go namaszczonym cherubinem. A więc od początku takim on nie był. Także Ezechiel w 28 rozdziale, w 12 wierszu powiada, mówi o nim, że był on pełen mądrości i skończonego piękna. Myśmy już tutaj na tym miejscu ten akurat fragment kiedyś analizowali, kiedy mówiliśmy o chyba demonologii i kiedy mówiliśmy o uwielbianiu Boga. I kiedy mówiliśmy o demonologii, i także o uwielbianiu Boga, to powiedzieliśmy sobie, iż Biblia opisuje 3 wielkich cherubinów. A tym najwspanialszym, największym, tym najwyższe miejsce zajmującym był właśnie ten cherub, jutrzenka, gwiazda jasna poranna, zaranna, namaszczony cherub. Skończone piękno i skończona mądrość. Ale także powiedzieliśmy sobie, że w pewnym gdzieś prehistorycznym czasie nastąpił bunt na niebie. Najprawdopodobniej, że powtórzę, wydarzyło się to w tym momencie, kiedy Jezus zdecydował się stać się człowiekiem, zejść na ziemię, by ratować człowieka. A więc kiedy Jezus podjął tak ważną w konsekwencję decyzję. I wtedy list do Hebrajczyków powiada, że Bóg ukazuje swojego Syna i mówi, żeby mu się kłaniali wszyscy aniołowie Boży. A więc za to, co Jezus zamierzał uczynić, czego się podjął, Bóg go, swojego Syna, tak wielce wywyższył, iż nakazał, aby wszelka chwała była Jemu oddawana. Tak mówi list do Hebrajczyków. I bibliści uważają, że w tym momencie zaiskrzyło w niebie, że w tym momencie nastąpił niepokój w niebie. Mówią, że aż dotąd ta gwiazda jasna, ta jutrzenka, ten namaszczony cherub był uległy Bogu. Nie w żaden sposób się nie buntował. W żaden sposób nie okazywał swojego sprzeciwu. Ale teraz, gdy oto trzeba mu było pokłonić się Bożemu Synowi, gdy oto trzeba mu było oddać cześć Bożemu Synowi, jeszcze wtedy Jezus nie nosił imienia Jezus, Boży Syn nie nosił imienia Jezus, a więc kiedy mu trzeba było oddać pokłon, serce tego archanioła się zbuntowało. I u Izajasza proroka czytamy pięciokrotne ja. Ja, ja i ja. I to jest, kochani, symptomatyczne. Ja już też to kiedyś mówiłem, choć nie wszystko pamiętam, ale kiedyś to mówiłem i dzisiaj to chciałbym również zaakcentować. Spróbujcie z kimkolwiek rozmawiać na temat Boga. Zaraz wam powie, że jest wiele dróg do Boga, będzie się z wami zgadzał, a więc gdy będziecie mówić o Bogu z kimkolwiek, to nie czyni to jakiegoś sprzeciwu u osoby, z którą rozmawiamy. Prawda? Ale przejdźcie na temat osoby Jezusa. Zaraz zauważycie reakcję. Natychmiast w człowieku coś się negatywnego zaczyna pojawiać. O Bogu możecie rozmawiać. Nawet możecie się modlić do tego samego Boga, choć różnie rozumianego. Ale wystarczy powiedzieć o Jezusie, natychmiast rodzi się opozycja. I coś z tego miało miejsce w niebie. Dopóki Bóg przyjmował chwałę, dopóty nie było żadnych konsekwencji. Ale gdy Bóg własną wolą przekazał polecenie, aby Jezusowi, Jego Synowi oddawana była chwała, nastąpiła reakcja. Nastąpiła reakcja. I wtedy, skrócę tę myśl, i wtedy został on z nieba zrzucony, z trzeciego nieba. Ja też już kiedyś tu mówiłem, iż Biblia wspomina o jakby trzech niebach. I to ostatnie jest mieszkaniem Boga. Tam są archaniołowie, tam są aniołowie, tam są te istoty niebieskie stworzone przez Boga Ojca. I tam wśród tych istot i On przebywał. Ale w momencie buntu, w momencie nieporządkowania się woli Bożej został zrzucony i też stracił swój wygląd. Doszło do totalnej deformacji. Już stracił piękność, jaką przedtem posiadał. A więc tak wiele stracił na skutek buntu. Taka jest niestety również prawda o człowieku. W momencie, gdy człowiek jest nieposłuszny Bogu, nieuległy Bogu, traci piękno, traci człowieczeństwo. Popatrzcie na tych ludzi umrusanych, brudnych, cuchnących. Aż niekiedy nie sposób uwierzyć, że jest to stworzenie stworzone na podobieństwo i wyobrażenie Boga. Ale to jest owoc, to jest efekt, to są efekty niepodporządkowania się Bogu. I w związku z tym, że on się zbuntował, został zrzucony. I w tym momencie muszę do pewnej prawdy, do pewnej źle gdzie niegdzie interpretowanej myśli nawiązać. Zwróćcie uwagę, o tym czytaliśmy w wierszu trzecim, zwróćcie uwagę, iż mimo, że stracił piękność, został zrzucony, popatrzcie w wierszu trzecim, jednakże zachował, Bóg mu nie odebrał pewnych pierwotnych cech, niektórych pierwotnych cech. Bo czytamy w wierszu trzecim, że tenże zrzucony archanioł ma siedem głów. Siedem głów. Ten smok ma siedem głów. A czegoż symbolem są głowy? Głowy są symbolem mądrości. Wszędzie, gdzie pojawia się ten symbol mnogości głów, dowodzi to mądrości. A więc mimo, że został zrzucony, że z archanioła stał się szatanem, diabłem, nie, Bóg nie pozbawił go mądrości. Dlatego niech mi nikt nie mówi, że szatan jest głupi. On chce, żebyśmy tak o nim myśleli, bo wtedy nas tak podejdzie, że ani się nie zorientujemy, bo go będziemy traktować za głupca. On jest gotów nawet uchodzić w oczach chrześcijan za głupca po to, żeby mądrością swoją ich kusić i zwodzić. W każdym razie te głowy zdają się o tym symbolizować. Popatrzcie dalej. Także czytamy tutaj, że nie tylko miał siedem głów, liczba siedem to kiedyś mówiliśmy sobie oznacza pełnię. Można by więc było domniemywać, że jest on dalej, pozostawiona mu została pełnia mądrości, taką jaką posiadał, Bóg go tej cechy nie pozbawił. A dalej jest powiedziane, że posiada 10 rogów. A czegoż rogi są symbolem? Rogi i w Starym, i w Nowym Testamencie są symbolem mocy. Są symbolem mocy. On przecież był archaniołem. Posiadał moc. I okazuje się, że Bóg go tego przywileju mocy nie pozbawił. Posiada nadal posiada rogi, a więc symbol mocy. Zaraz do tego tematu wrócę, ale skończę najpierw ten wiersz trzeci. Dalej posiada siedem diademów. Na głowach siedem diademów. Diademy są symbolem władzy królewskiej. I chyba nikt nie zaprzeczy, że jest księciem. Księciem czego? Tego świata. A zatem jest jakby księciem tego świata i to symbolizują owe diademy. Bóg go także tego nie pozbawił. A słuchajcie, a czy Bóg w momencie, gdy myśmy upadli, wszystkiego nas pozbawił? Czy nie zachowaliśmy pewnych cech adamowych, cech Adama? Choć też upadliśmy. Ale przecież zachowaliśmy pewne cechy. Może są one rzeczywiście zniekształcone na skutek upadku, a jednak pewne walory, pewne cechy zachowaliśmy. I widzicie, tu by wypadało poruszyć pewien temat. Pewien temat, który w chrześcijaństwie jest czasem, albo w różnych kręgach chrześcijańskich, jest różnie interpretowany. To znaczy, to zależy od tego, gdzie traficie. Do jakiego zboru, do jakiej opcji, a zwłaszcza do jakiej opcji zielonoświątkowej. Bo możecie trafić do takiej opcji, do takiego zboru, gdzie będziecie słyszeć, że diabeł jest pokonany, jest pod naszymi stopami, że jest sflaczały, że nie ma żadnej mocy, że jest przeźroczystą galaretą. Co ja się już nie nasłuchałem na ten temat? No, każdy wymyśla, co może i każdy sobie pozwala, jak chce. Ja myślę, że diabeł, słysząc to, zaciera ręce. Mówcie tak dalej, mówcie tak dalej. To znaczy, że przestaliście mnie traktować jako poważnego przeciwnika. A mnie tylko o to chodzi. My też mówimy, że diabeł został pokonany. Ale musimy ten temat w związku z tym wyjaśnić. Skoro został pokonany, no to jak to się ma do tych rogów? Jak to się ma do tych 10 rogów? Jak to się ma do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy? Musimy, bracia i siostry, pewną rzecz sobie w związku z tym wytłumaczyć. Aby tę rzecz wytłumaczyć, musimy wrócić do początku Biblii. Musimy wrócić do momentu, gdy stworzony został człowiek i musimy wrócić do zadania, jakie Bóg temu stworzonemu na podobieństwo swoje i wyobrażenie Boże człowiekowi przydzielił. I oto w pierwszym rozdziale, w wierszu 28 pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy tak. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w 28 wierszu czytamy tak. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie. Akcent chciałbym położyć na słowo panujcie. A więc Bóg życzył sobie, aby to stworzenie panowało. Panowało. Udzielił więc, powiem tak, autorytetu, oddelegował swój autorytet pod adresem człowieka, do człowieka, aby człowiek, dysponując tym autorytetem Bożym, w języku greckim słowo autorytet to jest exousia, to jest zupełnie inne słowo niż moc. Słowo moc to jest dunamis. A więc Bóg udzielił człowiekowi autorytetu do panowania. Chciałbym was zapytać, czy ten człowiek był silniejszy niż wszystkie inne stworzenia, od wszystkich innych stworzeń? Czy mógł się wziąć za bary z takim na przykład słoniem? Czy mógł się wziąć za bary z takim innym jakimś, powiedzmy, potworem, które w międzyczasie wyginęły? Absolutnie. Jego siła człowieka w porównaniu z tymi stworzeniami była jaka? Znikoma, mała. Ale to w takim razie odpowiedzcie mi na pytanie. To dlaczego wszystkie zwierzęta tak bardzo się podporządkowały człowiekowi? Dlaczego, gdy Adam nazwał słonia słoniem, ten nie odpowiedział, nie nazywaj mnie słoniem, bo ja nie chcę być trąbalskim? Dlaczego się nie zbuntował słoń? Tylko przyjął pokornie tę nazwę. Kiedy byłem małym chłopcem, to znaczy małym chłopcem, kiedy no tak, gdzieś mając lat 7-8, pasałem krowy. I czasem pasąc krowy, pasłem przy okazji konia. Nie miałem siodła, siadałem na oklep na tym koniu, nie samochodzie, na koniu. Ja byłem taki brzdąc, koń był duży, silny, potrafił pociągnąć cały wóz. A wystarczyło, że ja powiedziałem... No nie wiem, tu na Śląsku się to inaczej nazywa. Ja powiedziałem wiśta, hejta, a może wio. I wyobraźcie sobie, ten duży, silny koń słuchał takiego brzdąca na swoim grzbiecie. Tak sobie niekiedy myślałem, wiesz co, jakby tak wierzgnął, to byś poleciał. I poleciał. A on jednak pokornie, posłusznie słuchał. Dlaczego tak? Dlaczego potężne zwierzęta słuchały Adama? Dlaczego do dzisiaj słuchają zwierzęta człowieka? Choć jest słabszy, choć nie ma tyle siły, ile one mają. Bo człowiek otrzymał w tym oto momencie, co? Autorytet, władzę, prawo do nakazywania, prawo do rozkazywania, prawo do nazywania, prawo do zamykania, prawo do otwierania. Człowiek otrzymał autorytet. Rozróżnijcie to, rozróżniam to. Co innego jest moc, człowiek nie był najsilniejszy, a jednak potrafił rozkazywać tym mocniejszym, ponieważ miał autorytet. Piękna ilustracja tego, co mówię, znajduje się w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. Nie będę tego czytał, bo to jest za obszerny fragment. Jest tam mowa o tym, że Jezus przyszedł do Kafarnaum. A gdy przyszedł do Kafarnaum, pewien setnik rzymski usłyszał, że Jezus jest z Kafarnaum. Posłał więc swojego sługę, aby Jezus przyszedł, I setnik ten miał chorego służącego. Spójrzmy jednak na to, bo to są dwie wersje tego, żeby nie pomieszać. Ósmy rozdział Ewangelii Mateusza, tam jest to ten fragment opisany. Tak, byłbym pomylił. Ósmy rozdział Ewangelii Mateusza od piątego wiersza. A gdy wszedł do Kafarnaum, widzicie, to w innej wersji jest, że posłał sług. A tu jest, przystąpił do niego setnik, prosząc go. I mówiąc, Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając, setnik rzekł, Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu idź, a idzie innemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę temu czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, mówi, coś podobnego. To nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Na czym polegała ta wielka wiara setnika? On po prostu uznał pewne fakty. Powiedział, ja jestem setnikiem, nie jestem silniejszy niż 100 żołnierzy. Bo był setnikiem, a więc dowódcą nad 100 żołnierzy. Oczywiście, że oni w swej masie byli silniejsi niż on. Ale mówi, jeśli ja, setnik, wydaję polecenie, to oni to respektują. Ale jeśli ktoś większy mnie wydaje polecenie, to mnie pozostaje tylko stanąć na baczność i powiedzieć, tak jest, i wykonać. On niekoniecznie musiał być silniejszy niż ci, którzy są nad nim, mocą, siłą. Ale ten ktoś nad nim miał autorytet, ponieważ był wyższy. I on niekoniecznie był silniejszy niż 100 żołnierzy, ale on miał autorytet. I o tym mówimy. Człowiek posiadł autorytet dany mu przez Boga. Bo jakżeż mógł panować? Jakżeż mógł rządzić? Nie mógłby panować. Pierwsza lepsza myśl by mu się zbuntowała. Wszystko by się buntowało, ale Bóg dał mu autorytet, dał mu władzę, aby panował, aby rządził, aby władał. Wtedy, jak wiecie, do ogrodu Eden wśliznął się wcześniej upadły archanioł. Pod postacią węża. Co on miał, a czego on nie miał? Miał moc. Bóg mu nigdy nie zabrał tych 7 rogów. On tę moc posiadał w niebie i on tę moc posiadał wtedy, gdy wchodził do ogrodu Eden. Miał moc. Oczywiście, że miał moc. ale nie miał przyzwolenia, żeby tę moc realizować, aby tę moc skierować przeciwko człowiekowi. A więc miał moc, ale czegoś nie miał. Czego nie miał? Autorytetu, władzy. Nie miał panowania, nie miał władzy, choć miał moc. A nie mając władzy, nie mając autorytetu, no, czuł, był taki jak ten koń, na którym mały Michał jechał. Nie mógł nic zrobić, nie mając władzy. W związku z tym, dysponując siłą i dysponując mądrością, w chytry sposób podszedł pierwszych ludzi. I oni, jak wiecie, no to są oczywiste fakty, dobrowolnie przeszli na jego stronę. Zdezerterowali, uciekli od Boga, a przeszli na jego stronę. I w tym akcie przynieśli także to, co mieli. A więc z sobą przynieśli autorytet, który Bóg im dał. Ludziom. I w związku z tym diabeł przechwycił ten autorytet od swoich niewolników i od tego momentu posiadał już, co posiadał, i moc, i autorytet. Słuchajcie, przecież pamiętacie, jak kusił Jezusa, powiedział tak, pokłoń mi się. Nie, przepraszam. Pokazał mu wszystkie królestwa świata. A następnie powiedział, jeśli mi się pokłonisz, oddam ci wszystko. Bo zostało mi, albo inaczej, władza nad tym została mi przekazana. Słuchajcie, gdyby szatan w tym momencie kłamał, Jezus by powiedział, ty kłamco, ta ziemia, autorytet nad tą ziemią nie należy do ciebie, należy do człowieka. Bóg człowiekowi dał autorytet, władzę nad tą ziemią. Ale ciche milczenie Jezusa jest wyrazem aprobaty tego, co wróg powiedział. To znaczy Jezus się jakby z tym zgodził, że to mu zostało dane. Przez kogo? Bóg mu nie dał władzy nad ziemią. Bóg nie przekazał diabłu władzy nad ziemią. Nie, nie, nie. Bóg przekazał ją człowiekowi. Diabeł poprzez przechwycenie człowieka przechwycił jednocześnie autorytet. Zgadzacie się ze mną? I wtedy i wszedł w posiadanie jednego i drugiego. W tej sytuacji na ziemię przyszedł Boży Syn. Biblia powiada, że ten, który wstąpił, czy który wstąpił, to też jest tym samym, który wstąpił, list apostoła Pawła do Efezjan, do najgłębszych miejsc ziemi. Po co tam Jezus wstąpił? Czyż nie wystarczyło tylko, śmierć na krzyżu? Nie, bibliści mówią, że wstąpił tam dla specjalnego celu. Jakiego? Żeby odebrać nieprawnie przywłaszczony autorytet. Dlatego, gdy Jezus zmartwychwstał, spotkał się z uczniami i powiedział, dana mi jest wszelka władza, wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Apostoł Paweł powiada, że Bóg wyrwał nas spod władzy szatana i przeniósł do królestwa swojego Syna. Więc kiedyś szatan posiadał władzę, ale Chrystus tę władzę mu odebrał. No dobrze, powiecie, no ale jaka to dla nas pociecha, że Chrystus odebrał szatanowi władzę, skoro poszedł z tą władzą do nieba. Skoro ten autorytet, który kiedyś miał człowiek, został przechwycony, ukradziony przez...